Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Dziś w salonie spotkanie z młodymi twórcami teatru i filmu. Zaczniemy od koła naukowo-artystycznego TEART.
Rysuję twoje usta, wybrane pośród wszystkich. I dokładnie odpowiadają twoim.
Oczy nakładają się jedno na drugie, jak cyklopi. Drżysz jak księżyc.
A ty? Ty masz usta pełne kwiatów.
No, bardzo malarskie, jak przystało spektaklowi, który miał swoją premierę w dużej auli ASP 13 maja, tak? Tak, powiedziała Marzena Wojciechowska-Urszulak, czyli Maszka Wojciechowska, która od 10 lat już prowadzi koło naukowo-artystyczne TEART w ASP. Działa to koło i zrzesza, gromadzi, nie wiem, studentów i muzyków. Studentów ASP, czy nie tylko?
Nie tylko. Tutaj z nami jest właśnie Mikołaj, który jest z Uniwersytetu Medycznego, i Kuba, który jest z matematyki stosowanej z Politechniki Gdańskiej, więc nie tylko. Są to też przyjaciele studentów z ASP.
Na razie tylko Marzenę przedstawiłam. Muszę siebie, Iwona Borawska. I państwa poproszę, żebyście się przedstawili tak, jak tutaj siedzicie, tak?
Nazywam się Emilia Uksik. Jestem studentką pierwszego roku malarstwa.
Nazywam się Marcel Brański. Jestem również studentem pierwszego roku malarstwa. I miałam ogromną przyjemność pełnienia roli asystenta reżysery.
Przy tym spektaklu, tak.
Dokładnie tak.
Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Libionka. Ja również się melduję jako studentka malarstwa pierwszego roku i ja miałam przyjemność właśnie tutaj być w roli też poza aktorem liderką grupy, za co jestem niesamowicie wdzięczna, ponieważ uważam, że jesteśmy naprawdę wspaniałą grupą inspirujących młodych ludzi i cieszę się, że mogłam to wszystko przeżyć w tym roku.
Liczę, że opowiecie państwo, coście przeżyli w tym roku.
Tak, dzień dobry. Ja jestem Daryna Bezonsenko i miałam też przyjemność, jestem też z Wydziału Malarstwa ASP i miałam przyjemność namalować obraz do tego spektaklu.
I plakat?
Także plakat.
I światło?
Światło, tak.
Przygotować, no, pięknie. I?
Dzień dobry. Ja jestem Mikołaj Konieczny i ja byłem jednym z aktorów. Studiuję na trzecim roku kierunku lekarskiego na Gumedzy.
A ja jestem Jakub Sadowy, student Politechniki Gdańskiej, trzeciego roku matematyki stosowanej.
To chyba dobre połączenie, co? Artyści i, nie wiem, przyszli lekarze, naukowcy, umysły ścisłe, konkretne, co? Jak wam się razem jest ze sobą?
Jakbym miał zacząć, no to mi się współpracuje doskonale. Zarówno ze studentami ASP, jak i tu z Mikołajem.
Ja się zgadzam.
No i teraz tak. Maszka, czyli Marzena Wojciechowska-Urszulak, wzięła sobie Julia Cortazara, 63 rok, 60 lat temu napisane to, wydane. Gra w klasy. I coście z tym zrobili? I co z tego wyszło? 13 maja, czyli w noc muzeów, była premiera, tak? Wieczorem, w nocy właściwie.
Tak.
ASP.
To znaczy, ja sądzę tak, że to było rzeczywiście 60 lat temu, była to taka Biblia ówczesnej młodzieży. Słyszałam wręcz takie historie, że ludzie młodzi porozumiewali się ze sobą tymi karteczkami, potrafili je wyrywać i przekazywać sobie i w ten sposób nawiązywali nawet kontakty, bardzo piękne, romantyczne. I pomyślałam sobie, że jako powieść eksperymentalna będzie to pasowało bardzo do naszej formuły, która eksperymentalną jest na pewno. I te 10 lat temu powołałam taką formułę teatru performatywnego, nacechowanego na pewno transgresyjnie, w którym aktor jest proszony o to, aby nie grał, ani nie znajdował się w codziennej rzeczywistości. Na naszych warsztatach próbowaliśmy w ten sposób prowadzić akcję sztuki, aby aktor był zawieszony w takim stanie pośrednim, takiego ciągłego przekraczania swoich możliwości, przekraczania tego, co wypada, żeby wchodził w taki płynny trans i żeby się przystosowywał do tej przestrzeni w taki właśnie sposób ruchu przekraczającego. I to doprowadza wszystko do takiego duchowego troszeczkę przeistoczenia i właśnie nie tylko aktora, ale także widza. I któregoś razu stwierdziłam, że trzeba podsumować w ciągu tych 10 lat to, co się wydarzyło i zebrałam od aktorów troszeczkę informacji. i pozwolę sobie bardzo krótko powiedzieć, co kilku z nich powiedziało. Więc ktoś powiedział, że tutaj on się łamie ze swoimi różnymi słabościami, demonami, ale też z marzeniami. Inna osoba powiedziała, że teatr to są dla niej emocje, które potem kierują tą osobą w sztuce. Jedna też z aktorek powiedziała, że dla niej to jest możliwość negacji teatru wyważonego, rozrywkowego, kończącego się na tekście, a ona tutaj ma możliwość angażowania się w ciągły właśnie proces transgresji i może się dobierać do tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli do prawdy. Z kolei jeszcze inna osoba mówiła, że to jest dla niej bardzo terapeutyczna sprawa. Stąd myślałam, że do tego wszystkiego doskonale będzie pasowała właśnie gra w klasy. Jest to jakby kolejny tekst, po który sięgamy. Wydaje mi się, że Cortázar jest takim nowatorem, który traktuje wręcz to swoje nowatorstwo jak misję, że tutaj mimo tych upływu 60 lat, że to się okaże nadal aktualne i właśnie byłoby może dobrze, gdyby aktorzy stwierdzili, czy to jest dla nich jeszcze właśnie cały czas świeży tekst.
Słuchajcie, bo waszych rodziców może jeszcze na świecie nie było, jak on to pisał. Już nie chcę tak dokładnie przeliczać, ale to było dla was ciekawe, aktualne?
Dla mnie tekst Cortázara jest przede wszystkim bardzo inspirujący już w samej warstwie tekstowej, to w jaki sposób jest napisany, bo jest to nie tylko niesamowita konwencja pod kątem budowy tego, że można sobie skakać i tak naprawdę przeżywać tę opowieść z różnych perspektyw, w różnej kolejności, ale również właśnie ta warstwa językowa jest bardzo piękna, bardzo malarska. Jest w tym taka niesamowita...
Jakby inna rzeczywistość,
tak,
prawda?
Tak, tak. I myślę, że sam taki proces tego transu, który jest obecny u nas w teatrze, mocno się też przenika z duchem właśnie tej powieści.
Łatwo powiedzieć, trans, przekroczenie. Trudniej to sobie wyobrazić, pewnie jeszcze trudniej zrobić, przeżyć. To była tego rodzaju praca właśnie, która gdzieś was prowadziła w nieznane, pozwalała coś w sobie przełamać, nie wiem, czy zmienić, czy wypłynąć. Ja tu czytam, że to były dadaistyczne łańcuchy skojarzeń i zabaw na przykład.
Nie Dokładnie, wiem. Tak było. Treść jest też na tyle uniwersalna i złożona, że sam scenariusz opiera się na tych parabolach ich relacji. Jest to skomplikowany związek, który sam nie do końca jest zdecydowany, ponieważ bohaterowie Oliveira oraz Maga są niezwykle uparci w swoich decyzjach, a jednocześnie sami do końca nie wiedzą, czego chcą. Na scenie było to niełatwe do przedstawienia, ponieważ przechodzimy od scen bardzo brutalnych do od razu romantycznych i delikatnych. To było, myślę, duże wyzwanie dla nas wszystkich, dla aktorów przede wszystkim, żeby odegrać to, co Cortázar miał na myśli.
A jak powstał obraz do tego? Co to był za obraz?
Przede wszystkim chciałam pokazać swoje uczucia odnośnie tego spektaklu. Namalowałam to w taki bardziej abstrakcyjny sposób, czyli przedstawiłam głowę tego głównego bohatera, którą trzymała główna bohaterka i wzięłam tylko trzy kolory za podstawę, czerwony, czarny i biały. I chciałam wyrazić swoje uczucia przez główną bohaterkę i pokazując, jak ona przeżywała to wszystko, co zagraliśmy, co zagrali nasi aktorzy. No i to, że to na koniec się okazało, że to była główna kobieta jego życia, to też chciałam pokazać przez te detale i różne odnoszenie.
Jeszcze do tego była muzyka, tak?
Tak, mamy to szczęście, że już trzeci rok udaje nam się pracować z zespołem Abstrakt Kultur w składzie Rafał Dętkoś i Piotr Wyrwaszewski. I to jest niezwykłe jakieś takie powiązanie, ponieważ oni doskonale rozumieją, co my chcemy przekazać i jakby wzajemnie napędzamy się, my napędzamy się ich muzyką, a oni tym, w jaki sposób aktorzy płyną, że tak powiem, w tym tekście. I myślę, że to dla widza to połączenie może być szczęśliwe. Ja tu jeszcze, kiedy jesteśmy właśnie przy Darinie, która zajmowała się obrazem, który zaistniał w sztuce, to też chciałabym powiedzieć, że mieliśmy takie szczęście, żeby scenografię takie piękne mobile, żeby wykonali nam Angelika Dzieciuch i Janusz Tischbein. I może powiecie, na ile właśnie to mobile wiszące nad waszymi głowami i z którym, które było zarazem po części waszym rekwizytem, jak się może z tym czuliście?
Próby robiliśmy jeszcze bez tego i aż do ostatniego dnia nie wiedzieliśmy do końca, jak będzie wyglądało ostateczne jakby przedstawienie na samej nocy muzeów. I tego właśnie dnia, jeszcze na próbie generalnej, zaczęliśmy grać z tymi mobilami i zobaczyliśmy, jak wzbogaciło to naszą sztukę na pewno. Coś, co na początku wydawało nam, znaczy coś, czego nie spodziewaliśmy się na samym początku, że będzie w naszej sztuce, okazało się, że było jakby jej główną częścią. I to tak samo można powiedzieć o całym tym spektaklu, bo przez całą drogę, tyle razy, ile mieliśmy próby, dodawaliśmy nowych rzeczy i zmienialiśmy trochę ten spektakl, tak, że w końcu wyszedł w formie, którą można było im zobaczyć.
Mhm. Dokładnie. Też jest scena z mobilami, które też mają swoje właśnie echo wizualne w tej scenografii. I myślę, że tutaj odpowiednią metaforą byłoby to, że nie tylko zwiększyliśmy rekwizyt do takiego stopnia, że wisi nad naszymi głowami, lecz do takiego stopnia, że cały spektakl rozrósł się w nas i w naszym aktorstwie, w naszych odczuciach, że byliśmy gotowi przedstawić to przed blisko setką osób.
Mogę panią poprosić o wrażenie z tego przedstawienia przed blisko setką osób. Po jakichś tam próbach, poszukiwaniach, ale to jest chyba bardzo performatywne, takie na już i teraz, prawda? Niepowtarzalne uczucie.
Tak, jest. Dla mnie było, zwłaszcza, bo rozpoczynałam ten spektakl tańcem i także ten taniec nie był od samego początku w naszym spektaklu. I tak naprawdę został dodany jako ostatnia scena, ta pierwsza scena. I to, że mogłam wejść i poczuć tę muzykę, zatańczyć do niej tak bardzo intuicyjnie, to sprawiło, że poczułam taką mocną zżyłość z tymi muzykami, z tą muzyką i pomogło mi to wprowadzić się właśnie w ten trans, w to, żeby potem się wczuć w ten spektakl i słyszeć tę muzykę tak naprawdę przez całość. I ona tak mnie prowadziła, tak starałam się przynajmniej w ten rytm muzyki wszystko, każdy ruch dopasować.
Czyli pani w trans, pani taniec wprowadza w trans aktorów, tak?
Mniej więcej. Napędzamy się wszyscy sobą.
Nawet sama scenografia, o której właśnie była przed chwilką mowa, również uważam, miała swój czynny udział we wprowadzaniu nas w ten trans. Ja przynajmniej grając właśnie wśród tych mobili, wśród tego kalderonu postmodernistycznego, bo tak się to bodajże profesjonalnie nazywa, miałam uczucie bycia w jakiejś takiej innej galaktyce, w takim świecie właśnie tych głównych bohaterów, Maggie i Oliveira. Jakbym poruszała się po właśnie jakiejś drodze wśród planet, w której właśnie jestem tylko ja, czyli Maga i właśnie Oliveira, i to było niesamowite przeżycie. Mhm.
A co na to przyszły lekarz, takie odmienne stany świadomości, uzyskane teatralnie?
No mnie się doświadczenie tego przedstawienia było dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowe. Mhm. Całe te warsztaty i samo przedstawienie. Nigdy wcześniej w czymś takim nie brałem udziału tak naprawdę. Także dla mnie uważam wyjątkowe.
Dobrze, to zdradźcie, na ile Maszka pozwoli, na ile możecie i da się to opisać, chociaż trochę. Jaką metodą dochodziliście do tego? Bo to chyba musiały być jakieś improwizacje, poszukiwania.
To znaczy metodą naszej pracy są warsztaty, w czasie których próbujemy tak rozwinąć ciało w kierunku ekspresji, ruchu, żeby później to ciało było takim narzędziem aktora, który te stany, które czuje, może przekuwać właśnie na tego typu wizję i to ciało nie jest przeszkodą, tylko wręcz pomaga mu. I w związku z tym w tym momencie okazuje się, że aktor może tworzyć, ponieważ ma na tyle sprawne, przygotowane ciało w kierunku tego przekraczania, że sam proponuje nieraz sceny, czasami je zmienia, czasami to bywało tak, że przepiękne etiudy, które oni wykonywali w czasie warsztatów, wchodziły w skład spektaklu. I co jeszcze chciałabym powiedzieć, że ten zespół się w tym roku zupełnie odnowił od zera. Tak jeszcze nigdy nie było, żeby żaden stary aktor, przepraszam za słowo stary, bo to są studenci, ale aktor, który grał z nami na 2, 3, 4 czy 5 lat, bo tacy też byli, że nigdy się tak nie zdarzyło, żeby chociaż jedna osoba nie została na następny rok. Ale tak się wydarzyło, że oni wszyscy pokończyli studia i rozjechali się po całym świecie. Jedna z aktorek jest w Islandii, w Portugalii i tak dalej. I w związku z tym nagle był nabór i przychodzą ludzie z pierwszego roku i chcę niesamowicie tutaj właśnie was pochwalić, że udało się to, żebyście nie tylko grali tą moją metodą w takim, powiedzmy, pierwszym planie, powiedziałabym, czy w pierwszym stopniu, tylko my dopiero teraz na to, co zrobiliśmy, nakładaliśmy jeszcze takie cudeńka, jak właśnie ten taką niejednoznaczność tego Julia Cortazara, jak to, jak on w jakiś sposób pracuje pewnymi jakby sobowtórami, jak on ciągle ma taką świadomość, że prawdopodobnie są jakieś takie dopełnienia nas, jakieś rzace, jakieś odbicia i to się udało nałożyć jako drugą warstwę z tak młodym zespołem. To jest dla mnie zupełnie niebywała sprawa, żeby bez tego, bo zawsze taki aktor starszy ciągnie tych młodych, którzy przychodzą pierwszy raz. Tutaj tego po raz pierwszy od 10 lat nie było i oni dali radę, daliście radę, więc tutaj jestem naprawdę usatysfakcjonowana.
To gratuluję, ale w związku z tym też poproszę o taką opowieść krótką. Dlaczego w ogóle? Skąd? Jak? Mogę zapytać? Czego szukaliście w tym teatrze? Co znaleźliście, jeśli się uda też?
Ja generalnie w tym roku, od początku tego roku, próbowałem znaleźć gdzieś w Gdańsku ogólnie jakieś warsztaty teatralne albo po prostu jakąś grupę teatralną, z którą mógłbym współpracować. I tak się złożyło, że po prostu gdzieś na stronie ASP znalazłem Teart i napisałem do Maszki maila, czy mogę dołączyć i no i potem okazało się, dostałem datę, przyszedłem na pierwszą próbę. Znaczy tam pierwsze warsztaty to jeszcze nie była próba, bo nie mieliśmy jeszcze nawet konkretnego spektaklu do zagrania. No i bardzo mi się spodobało, potem to zaczęło być bardziej cyklicznie, zaczęły być te warsztaty coraz częściej i jakoś się zżyłem z tą grupą i no i wyszło to, co wyszło. Nie spodziewałem się w żadnym momencie, że tak szybko tak naprawdę będziemy już odgrywać taki poważny dosyć spektakl.
A jak się wychodzi z takiego warsztatu, to w jakim się jest stanie bądź nastroju? Co to daje? Tak na bieżąco, jeszcze abstrahując od spektaklu, finału.
Na pewno czuję się taką większą otwartość, bo na pewno warsztaty pomagają przełamać takie bariery międzyludzkie, które normalnie są i po takim warsztacie na pewno czuję się takie większe otwarcie emocjonalne i taką śmiałość do wyrażania siebie.
No przydałyby się takie warsztaty przed tą audycją. Tak, no to jeszcze było coś zupełnie innego, takie właśnie sam występ, współpraca z tymi muzykami, to było takie doświadczenie bardziej praca nad samym tym tekstem, natomiast warsztaty były bardziej pracą właśnie tak nad sobą, nad własnymi granicami i no uważam, że były bardzo potrzebne też. Bez tego ciężko byłoby nam przygotować samo przedstawienie.
Uważam, że warsztaty bardzo nam pomogły w naszym rozwoju i z tego, co rozmawiałam tutaj ze wszystkimi, to wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, jak szybko zrobiliśmy progres przez raptem kilka miesięcy, w tym w ciągu no, miesiąca z kawałkiem takiej już bardziej intensywnej pracy. I to, do jakich efektów, rezultatów doszliśmy, jakby nie tylko jako aktorzy, ale też jako osoby, to jak to wpłynęło na nas, na jakieś nasze zachowania czy relacje w życiu codziennym, było czymś bardzo zaskakującym i też wspaniałym, takim oczyszczającym, bym powiedziała.
A pani jako liderka szybko czuła, że ta grupa się jakoś zrasta, tworzy, że tworzy nową jakość jako grupa już, a nie zbiór ludzi, którzy przyszli po coś, każdy pewnie po co innego.
Myślę, że dosyć szybko złapaliśmy kontakt, taki bardzo dobry kontakt. Zaczęliśmy właśnie gdzieś wychodzić też sobie tak integracyjnie już po zajęciach, spędzać ze sobą czas. I też myślę, że właśnie te warsztaty bardzo wpłynęły na to, jak szybko te granice takie w relacjach między nami w zespole tutaj były przełamywane, ponieważ ćwiczenia, które wykonywaliśmy na takich warsztatach, często właśnie skłaniały nas do tego, żeby przekraczać gdzieś takie granice, których tak szybko nie przekraczamy w życiu codziennym, w tych relacjach, które się gdzieś tam poznaje na ulicy, na uczelni, w tramwaju, gdziekolwiek. bardzo szybko się otworzyliśmy jako grupa i też byliśmy w stanie dojść do takich naprawdę performatywnych, mocniejszych scen, co myślę, że jest bardzo fascynujące i takie budujące też, jeżeli chodzi o przyszłe lata, bo osobiście mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy tutaj i będziemy tworzyć dalej, bo jestem naprawdę z nas wszystkich dumna i zadowolona z tego, jak to wszystko wyszło.
Gra w klasy.
Ten dziecinny rytuał kamyków i podskakiwań na jednej nodze, prowadzący do nieba.
Zawrotna gra w klasy, jak wyścigi w workach, aby poznać samego siebie. I już wołałem się po imieniu. Wyłączony z klatek czasu. Ty nad widzisz, głupotko.
Ty chodzisz do muzeum, a ja jestem obraz. I czemu nic nie mówisz?
Jesteś nieszczęsna, niemądra, zrozpaczona i mniej niż nic. Ale kocham cię. Kocham cię właśnie taką. To było tak, jakby w ślepym murze na sekundę otworzyło się okno. Ale nie zdążyłem przez nie wyjrzeć. I znów mur jest ślepy.
O pracy Koła Naukowo-Artystycznego T-Art ciąg dalszy w drugiej części salonu, gdzie dołączy też do nas młody reżyser filmowy Paweł Mozolewski. Już za chwilę.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W Salonie Artystycznym gości Koło Naukowo-Artystyczne T-Art z okazji swojej ostatniej premiery, czyli spektaklu Gra w klasy.
Kto ty jesteś? Kto ty jesteś?
Herbata. Herbata, herbata.
Czarownica!
Herbata, herbata i kawa z mlekiem.
Wiedźma!
Herbata z cukrem.
Pomiot szatana!
Z miodem, z cytryną.
To ja jestem w końcu dobra? Czy niedobra?
Zielona, czerwona, dobra. Biała.
Czy niedobra?
Jaśminowa, zielona. Ziołowa.
Ciebie to jest kamień, a dla mnie to jest głaz.
Herbata.
Ciebie herbata. To jest kamień, a dla mnie to jest głaz.
Bez cukru.
Dla ciebie to jest mały kamyczek, a dla mnie to jest głaz, rozumiesz?
I kawa, bez mleka.
I to właśnie były te improwizacje, o których mówiłam, że weszły z warsztatów w spektakl, bo były na tyle ciekawe, tak? Mhm.
Warsztaty mają funkcję jednocześnie bardzo indywidualną. Każdy przełamuje swoje własne bariery, granice, każdy w swoim tempie, to też jest bardzo ważne, a jednocześnie budujemy jednolitą strukturę. Właśnie stajemy się nie zbiorem losowych ludzi, którzy znaleźli się w jednym miejscu, a zespołem aktorów, artystów, którzy chcą posiedzieć i popracować nad jednym konkretnym dziełem. Też jestem osobą, która ukończyła profil matematyczno-fizyczny, więc samo przejście na ASP, na Akademię Sztuk Piękną, było takim przełamaniem. I teraz stale dążę do przełamania dalszych barier, do podnoszenia tej sztuki na większą skalę, na większą potęgę. I myślę, że każdy z nas dąży do spotęgowania swojej twórczości. I to dokładnie dają takie warsztaty i dał to przedstawienie.
A myślicie, że w waszym artystycznym rozwoju, tu już wracam się do artystów, to prawda, no wszystkich w ogóle, ale waszym też, jako przyszłych malarzy, niekoniecznie, nie wiadomo co będzie. To będzie miało jakieś znaczenie na teraz, na już?
Ja zdecydowanie czuję, że tak, że nawet po takich warsztatach sam proces twórczy wygląda inaczej, bo nie jest to takie już ślęczenie przed sztalugą z tym pędzlem i staranie się coś tam na siłę wydusić, tylko tak po prostu wychodzi przez ciało, przez ekspresję ruchu to, co ma wyjść, tak te uczucie, te emocje. Ja też jestem zdecydowanie fanką takiej sztuki dzikiej, z jakąś energią, więc dla mnie to jak najbardziej pomaga.
Zdecydowanie przedłużyliśmy sobie kończyny artystyczne, tak mi się wydaje, że tak jak Emilka pięknie określiła, że już nie ślęczymy i nie wyduszamy tej sztuki tak po warsztatach, gdy metaforycznie, w przenośni i dosłownie wydzieraliśmy się, krzyczeliśmy aż do utraty głosu, tak teraz jesteśmy w stanie stworzyć to samo na płótnie, na płaszczyźnie dwuwymiarowej, że jesteśmy w stanie wyrzucić wszystkie swoje uczucia, wszystkie swoje trwogi, swoje większe, mniejsze kontemplacje w sztuce. Tak.
Panowie też się wydzieraliście do utraty głosu?
Tak. Były takie momenty.
Czyli jest to jakoś wyzwalające, prawda? No bo my tutaj siedzimy i tak sobie rozmawiamy, jakoś próbując dotknąć różnych rzeczy trudnych do opisania, prawda? Tak słowem. Ale rozumiem, że to no, też w samorozwoju było ważne. Pewnie będzie. Będziecie chodzili dalej na to?
Bywali? Jak najbardziej. Tak.
Planujemy.
Trzymam za słowo.
Jakieś sugestie co do dalszych lektur? Czy siedzicie przy Kortazarze dalej? Jak to będzie?
Sztuka jest tak świeża, że mamy z nią plany. Może uda się nam pojechać na jakieś festiwale albo zagrać w jakiejś galerii, więc w tym kierunku będziemy myśleli, bo dopiero minęło, niedługi czas minął. Tak, jest dopiero maj, więc myślimy dalej, żeby jeszcze to grać i myślę, że ona będzie przyjmowała jeszcze bardzo różne, na różne sposoby ta sztuka jeszcze będzie grała, że to cały czas w nich jest i będzie cały czas wchodzić w różne stany, że każde przedstawienie będzie, przypuszczam, odrobinę inne, a dopiero w październiku, kiedy będzie nabór, będziemy myśleli już o nowej sztuce, ale chciałabym bardzo, żeby jak najdłużej była grana. Jestem związana z tą sztuką i z aktorami, którzy w tym występują. Ja proponuję, żeby może jeszcze coś dla nas zagrali.
Dobrze, no to teraz spróbujmy się poczuć tak jak na waszej próbie, ale bez muzyki i bez ruchu, albo z bardzo ograniczonym i wtedy, kiedy wy tak wszyscy razem coś słuchamy.
Muszę zacząć od zamknięcia oczu, aby powoli wkroczyć w twój świat, który jest niezdarnością i pogmatwaniem wszystkiego.
Żółte gwiazdy i czerwone skoki humorów i godzin, pająk Kli, cyrk Miro, lustro da Silva.
Poruszasz się jak konik szachowy, który by się poruszał jak wieża, która by się poruszała jak laufer. Konik, dwa do przodu. Jeden w bok, w każdą stronę. Wieża, do przodu, do tyłu i na boki. Laufer po skosach. Konik, dwa, do przodu. Jeden w bok, w każdą stronę. Wieża, do przodu, do tyłu i na boki. Laufer po skosach.
Po pionach, wieża,
konik dwa, do przodu, tyłu,
jeden w bok, wieża, do przodu, do tyłu, do przodu, wieża, i na boki, laufer po skosach, do tyłu, na boki,
i po skosach, i do przodu,
jeden w tył, do przodu, do tyłu, jeden w bok, jeden do tyłu,
i dwa do przodu,
wieża, do tyłu, i na boki,
i do tyłu, i do przodu,
wieża.
Fruwa laufer.
Fruwa wieża.
Skacze konik.
Padają pionki.
Pozostają królowie.
Bardzo dziękuję za występ w Radiu Gdańsk. To naprawdę zasłużone określenie. Maszka Wojciechowska, czyli Marzena Wojciechowska-Orszulak i jej zespół Koło Naukowo-Artystyczne Teatr w prawie pełnym nowym składzie. I teraz poproszę jeszcze, żebyście się wy przedstawili na koniec raz.
Emilia Uksik.
Marcel Brański.
Aleksandra Libionka.
Daryna Beznosenko.
Mikołaj Konieczny.
Jakub Sadowy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościem salonu jest pan Paweł Mozolewski, scenarzysta i reżyser. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Jak się pan czuje w roli reżysera?
Spełniony. Bardzo, bardzo fajnie się czuję. To jest moje takie pierwsze zestawienie z dłuższym, krótkim metrażem, więc to było ogromne wyzwanie, ale czuję się mega fajnie, bo już projekt jest skończony niedługo, przed premiera. Super.
No właśnie, Plan na wieczór to tytuł filmu. Krótki metraż 2 czerwca w Gdyńskim Centrum Filmowym odbędzie się pokaz przedpremierowy tego filmu. No a pan, chociaż ma już w dorobku jakieś filmy, tak naprawdę to chyba teraz zaczyna swoją reżyserską przygodę. Jako absolwent wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej, autor też tekstów popularno-naukowych o kinie, tak? Tak? Jako reżyser się pan rodzi na naszych oczach.
Tak, robiłem wcześniej różne jednominutówki, które były pokazywane właśnie w Gdyńskim Centrum Filmowym, więc teraz pokaz Planu na wieczór w tym miejscu, w tej sali Warszawa będzie dość sentymentalny, bo tam właśnie ludzie się śmiali na moich jednominutówkach. No na pewno chcę pozdrowić wszystkich studentów wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej i wykładowców. Fantastyczni ludzie, to super epizod w moim życiu, że tam byłem. Można poznać fajnych ludzi i robić fajne rzeczy.
No dobrze, to ja tu zacytuję, dobrze? Gdyby kino było kobietą, od razu by się mu oświadczył. To o panu.
Tak, to napisałem na zrzutce o sobie, bo chciałem jakiś catchy tekst, który będzie się fajnie czytać i który jest w sumie szczery, bo no jestem zakochany w kinie całe moje życie od... Od chyba 4 roku życia, jak zobaczyłem Matrixa i zrastające usta Neo, to nie wiedziałem, o co chodzi i bardzo mi się to spodobało.
Od tego się zaczęło?
Tak. Matrix, Indiana Jones i Gwiezdne Wojny to są takie pierwsze 3 filmy, które pamiętam.
No dobrze, ale jak się przechodzi na drugą stronę mocy? Ja nie mówię jasna czy ciemna, nie? Ale kiedyś ktoś mnie zapytał, kiedy krytykowałam jakiś film, a co ty zrobiłaś? Zrobiłaś kiedyś jakiś film i zrobiłem się głupio. Ale też pomyślałam sobie, że to musi być wow. Przeżycie.
No tak, relacja krytyk-reżyser to no, potrafi być kontrowersyjną relacją, ale no, ja szanuję jedną i drugą stronę. Krytykowałem te filmy różne jako redaktor w magazynie filmowym, ale no, wolę jednak być po tej drugiej stronie, żeby robić, a nie gadać. Ale no, mimo wszystko nadal uważam, że krytyka filmowa jest bardzo ważna i potrafi wskazywać tą dobrą drogę filmoznawczą.
Ale nauczył się pan robić film na Uniwersytecie Gdańskim, czy sam, czy po prostu pan spróbował?
To już się zaczęło w sumie w podstawówce. Kręciłem różne takie filmiki parkurowe z chłopakami i montowałem to na Sony Ericssonie, pamiętam. Byłem strasznie zajrany tym, że można montować filmy na takim małym telefoniku. Później w gimnazjum kręciliśmy też takie głupiutkie filmy akcji, no i stwierdziłem, że muszę kontynuować tą pasję na studiach. No oczywiście tego się nie dało oglądać, ale to była mega fajna zabawa, bo tym kino jest i na studiach właśnie więcej się dowiadywałem o tych różnych sferach produkcji filmów. No i zaczęliśmy już robić takie bardziej złożone filmy, bardziej troszeczkę profesjonalne.
Wie pan co, trochę jakbym Fablemanów oglądała, Spielberga. Znaczy nie dokładnie, bo tam niby o czym innym, ale ta pasja, prawda, te próby, te godziny spędzone na montażu, te próby z kamerą, z efektami, no to widocznie tak jest na świecie po prostu, że niektórzy to mają, tego bakcyla, nie wiem co.
No to jest mega fajna sprawa. Właśnie oglądałem Fablemanów jakoś 2 miesiące temu i no można się z tym utożsamić, jak się kocha kino. Mnóstwo takich osób jest na studiach na Uniwersytecie Gdańskim i myślę, że dużo osób może się z tym utożsamić, więc no to trochę tak wygląda, tylko po prostu tą taśmę filmową zamieniliśmy na telefony czy komputery, na których możemy montować filmy.
No może jest łatwiej, ale tak do końca łatwo nie jest, więc naprawdę trzeba było po pierwsze zdobyć pieniądze, żeby, jak przeczytałam, zdobyć profesjonalny sprzęt filmowy, scenografię, no wszystko. Aktorom może zapłacić, nie wiem. Ale najpierw to trzeba mieć pomysł, tak? Bo film to jest po pierwsze scenariusz, po drugie scenariusz i po trzecie też scenariusz.
Tak, to są słynne słowa Alfreda Hitchcocka i jak najbardziej Myślę, że tak jest. No pomysł wziął się z tego, że rok temu w maju zaparzyłem sobie kawkę, wziąłem herbatniki, usiadłem przy kompie i zacząłem pisać scenariusz do takiej czarnej komedii. Ale w trakcie pisania scenariusza sąsiedzi zaczęli wiercić mi za ścianą. No i to nie jest fajne, jak chcesz się na czymś skupić, a wiertarka hałasuje nad uchem. Więc odszedłem od kompa i powiedziałem, że nie będę dzisiaj pisał tego scenariusza. No ale po chwili pomyślałem, że postanowiłem sobie, że napiszę ten scenariusz, więc zrobię to, cokolwiek by się nie działo. Wróciłem do kompa i wpadłem na pomysł, że może wykorzystam jakąś tą wiertarkę. Więc zacząłem pisać o gościu, który próbuje się zrelaksować w swoim mieszkaniu, ale zza ściany dobiega hałas wiertarki. No i no tak powstał plan na wieczór. Można się frustrować tą wiertarką, ale można ją też wykorzystać, także remonty sąsiadów są inspirujące i bardzo im dziękuję za to.
No a gdyby pan tak miał powiedzieć o tym swoim bohaterze, to co to jest? Frustrat? Może ktoś taki odklejony od życia? Jakby go pan chciał opisać?
Bartek jest postacią, która nie radzi sobie z nerwami, która próbuje wykorzystywać różne ideologie, jak na przykład buddyzm, do tego, żeby radzić sobie z nerwami i nie być zdenerwowany. No ale tą swoją największą próbę w świecie planu na wieczór przeżywa wtedy, kiedy ta wiertarka się pojawia i jest testem dla tego pedanta, no bo Bartek jest pedantem. On ma swój własny kącik, w którym są jego kapciuszki, kocyk, książka, kakao, wszystko jest super. No ale ta wiertarka wjeżdża tam jak no, taki antagonista, który próbuje pokrzyżować bohaterowi plany.
Mm-hmm. My żyjemy coraz szybciej, filmy też są coraz szybsze, tak myślę. Jak pan próbował wyczuć ten czas, ile czasu można wiercić i jakby powstrzymywać akcję, ile tak naprawdę zadziała na widza?
Tak, to było duże wyzwanie, jeżeli chodzi o to, ile ta wiertarka musi wiercić, jak musi wiercić i tak dalej. Głównie intuicyjnie, jak to montowałem, to no, sam zastanawiałem się nad tym, ile ta wiertarka mnie irytuje, jak ona mnie irytuje i zmontowałem to tak, żeby czasowo się zgadzało, żeby tempo cały czas wzrastało, żeby napięcie wzrastało w tym filmie i żeby też Bartka coraz bardziej tą wiertarką, coraz bardziej mu dokuczać. No a jeżeli chodzi o dźwięk wiertarki, to bardzo pomogła mi Marta Hinderer, która zajęła się postprodukcją dźwięku i wyczuła tą wiertarkę tak, żeby ona była irytująca dla Bartka, irytująca dla widzów, ale jednocześnie zabawna.
Żeby z kina nie uciekli.
Tak, dokładnie, żeby z kina nie uciekli, tylko oglądali.
No, pan tu przywołuje takie inspiracje jak Głupstwa, Żyneta czy Zabójców Tarkowskiego, ale ja przyznaję, bo trochę widziałam, że mi się też niestety Tarantino kojarzy.
No, nie, no, to jest ogromny komplement. No właśnie Mati Mirczyński, który gra główną rolę, powiedział, że no, plan na wieczór to jest w sumie taki dzień świra wyreżyserowany przez Tarantino.
O, bardzo
tak,
dobrze.
No, ale ja nie mogę tak mówić, bo byłbym nieskromny. Ale tak, jest tam na pewno inspiracja. No, film jest zakwalifikowany jako komedia gatunkowo, no, ale nie chciałem, żeby to była taka typowa komedia z Polsatu, z Jimem Carreyem czy coś. Bardziej to jest komedia w stylu Jackie Brown, czy właśnie tarantinowskiego Pulp Fiction. To jest bardziej taki humor.
No super, dobrze, ale jak się znajduje teraz aktorów?
No aktor to w sumie znalazł się sam, bo no miałem co prawda dużo zgłoszeń, bo około 60 na mailu, plan na wieczór, ale Mati Mirczyński, z którym się poznałem na innym filmie krótkometrażowym pod tytułem Rigor Mortis, który też jest tarantinowski, pozdrawiam Aleksa i Kacpra i Matiego, którzy go robili. Poznaliśmy się na planie, gadaliśmy o Tarantino, no w ogóle super facet z Matiego jest i jak robiłem swój plan na wieczór, to wrzuciłem różne posty na grupy castingowe, aktorskie i Mati do mnie napisał, że siema, słuchaj, nadaje się na Bartka? I ja mówię, że wiesz co, no spróbujmy. I napisałem mu, co mi tam ma wysłać, jaki self-tape i tak dalej. Wysłał, powiedziałem, że o, to super, tutaj troszeczkę bym zmienił i tak dalej i nagrał mi to ponownie na drugi dzień. No i już wiedziałem, że Mati Mirczyński będzie idealnym Bartkiem. No, takie zaangażowanie wśród aktorów bardzo cenię. Jeżeli widzę, że im zależy i że działają sumiennie, to jest mega, mega ważne we współpracy aktorsko-reżyserskiej.
No i ma pan świetnego policjanta.
A, Michał Karmowski to jest fantastyczny człowiek i ogromnie się cieszę, że znalazł się w tym filmie. No tak, dostałem zgłoszenie od Michała Karmowskiego na maila na główną rolę Bartka, no ale stwierdziłem, że lepiej się sprawdzi w roli policjanta, co wyszło świetnie, no mi się bardzo podoba to w filmie.
I on wypełnia ekran, prawda? Jak on się pojawia swoją postacią, po prostu każda brew, że tak powiem.
Tak, dokładnie, on gniecie tego Bartka, gniecie wizualnie, psychicznie, przyjmuje energię całej sceny. Na tym mi przede wszystkim zależało w tej postaci i Michał Karmowski sprawdził się rewelacyjnie.
No, a scenariusz, nie zdradzając w żaden sposób zwrotów akcji, suspensu i tak dalej, próbował pan jakichś wersji, z kimś to konsultował, korygował, no bo to musi być bardzo precyzyjna konstrukcja, prawda? Żeby nas zdziwić, zaskoczyć, rozśmieszyć, nauczyć.
Tak, to się zaczęło od tego, że pierwszy raz scenariusz opowiedziałem Aleksowi i Kacprowi. Aleks jest moim asystentem reżysera, a Kacper jest producentem wykonawczym i kierownikiem planu. Pozdrawiam serdecznie. Opowiedziałem im to w kinie kameralnym i obserwowałem po prostu ich reakcje, gdzie się śmieją, gdzie się zaskakują i tak dalej. Więc tak, to była taka pierwsza kontra scenariuszowa, konsultacja. No a później kminiliśmy bardziej nad szczegółami dialogów właśnie z Kacprem, Aleksem i Matim, który jest autorem zdjęć. I tak, tak to mniej więcej wyglądało, żeby to było precyzyjnie. Ale dałem też pole do improwizacji w jednej scenie Matiemu Milczyńskiemu, żeby to było też naturalne, więc wszystko było konsultowane. Ja też te dialogi opowiadałem sobie sam, żeby sprawdzić, czy to brzmi faktycznie wiarygodnie, czy też nie.
No właśnie, wiarygodnie. To sztuka chyba, co? Żeby różne rzeczy, no nie będę zdradzać, no ale pokazać wiarygodnie, no.
Tak, no to jest też duże wyzwanie, ale no właśnie, no staram się mówić w tym scenariuszu tak, jak faktycznie myślę, jeżeli to jest wiarygodne, to no tak jak czuję, jeżeli czuję, że to jest dobre, to myślę, że jest okej. Okay.
Ja już byłam na etapie realizacji, więc no dobrze powiem, bo to jest pierwsze ujęcie, żeby krew wyglądała jak krew, a nie coś innego na
tak,
przykład.
Tak, no to jest robota, która Idy Cyliwik, która jest charakteryzatorką. No właśnie, to był też, no dla mnie taki pierwszy film, w którym pojawia się ta krew, a krew wiadomo, no wygląda różnie w filmach. W ogóle nie znoszę widoku krwi z lat 70. i 60., bo ona była taka krwi, w sensie właśnie nie krwiście czerwona, tylko jaskrawo czerwona. A Ida to zrobiła właśnie tak po tarantinowsku, idealnie, więc tak, to zasługa Idy jak najbardziej, też pozdrawiam.
No zdjęcia, montaż, to wszystko, to trzeba zebrać ekipę i to no, chyba się panu udało. Zebrać ludzi zdolnych bardzo.
No, ludzie są niesamowici w tym filmie. Właśnie to Tarantino chyba powiedział, że praca reżysera polega na tym, żeby zebrać odpowiednich ludzi do odpowiednich pionów, którzy wiedzą, co robią i po prostu powiedzieć im, jaka jest wizja na film, a oni to zrobią. I no, ekipa mi się trafiła fantastycznie. To jest no cudowni ludzie i naprawdę wszystkich polecam. Wykonali fantastyczną robotę, każdy pion. I dlatego też między innymi ten film wygląda, jak wygląda. I mogę powiedzieć, że jestem z niego dumny.
No, będzie to można sprawdzić na dużym ekranie. Znaczy nie wiem jak dużym, bo w Gdyńskim Centrum Filmowym są 3.
To będzie w sali Warszawa, w tej
największej
sali.
No. Tak.
Albo dobrze. Grubo, albo wcale, nie ma co. Tak, tam jest 227 miejsc i no na razie mamy tak 200 miejsc zapełnionych, jeszcze jest trochę miejsc, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na Facebooka, na stronę wydarzenia Plan na Wieczór, tam można kliknąć Wezmę Udział, a ja wtedy wpiszę was na listę i spotkamy się 2 czerwca.
Aha. O której?
O 19.
No to na wieczór faktycznie. Otóż taki to. Plan, może być plan na wieczór, czyli tacy to będą goście, ale będą też jacyś specjalni? Jest jakiś plan, program tego?
No, specjalni goście to w sumie wszyscy moi kumple, ekipa filmowa i rodzina, mama, tata, ciocia Danka i tak dalej.
Ale a ten sąsiad, co wiercił, też by go warto zaprosić.
Tak, ja właśnie zaprosiłem sąsiadki, ale nie wiem, czy będą jeszcze, mam nadzieję, zobaczymy. A plan jest taki, że o 19 rusza projekcja, później będzie rozmowa z twórcami. A o 21.00 zaczniemy afterparty w kawiarni Fabuła na poziomie -1.
Bardzo to się dobrze zapowiada jako plan na wieczór, a jak się zapowiada przyszłość pana filmu? Bo teraz tak, to jest przedpremierowy pokaz, tak?
Tak.
I co później?
Później chcemy ruszyć na różne festiwale krótkometrażowe. To będzie trwało około rok, więc film będzie można oglądać na różnych festiwalach. Będą to festiwale polskie, ale również zagraniczne. A na koniec, w sensie jakoś za rok, chcę ruszyć z dystrybucją w kinach studyjnych, przynajmniej w kinie kameralnym. No i jak już film poleci w kinach, to będzie można go obejrzeć na moim kanale na YouTubie. No jest to krótki metraż, film trwa 28 minut, więc no nie nadaje się do dystrybucji w wielu kinach, ponieważ raczej nie idzie się do kina na krótkie metraże. Więc pozostają festiwale, kina studyjne i YouTube.
Ale to na razie rzeczywiście taka ekskluzywna bardzo okazja 2 czerwca, prawda?
Tak.
Żeby to zobaczyć i sprawdzić, o czym pan tu opowiada.
Tak, no stwierdziłem właśnie, że muszę zrobić taki pokaz przedpremierowy przed tymi festiwalami, bo przez ostatnie pół roku, kiedy trwał właśnie montaż, kiedy siedziałem nad tym filmem z różnymi osobami w trakcie postprodukcji, to dużo osób, dużo kumpli pytało mnie, no kiedy ta premiera, kiedy będzie można obejrzeć, gdzie i tak dalej. Więc stwierdziłem, że no muszę zrobić ten pokaz przedpremierowy, żeby ludzie zobaczyli, żebyśmy razem się pośmiali w kinie. Wśród...
Ja rozumiem, że na to pan liczy, na te reakcje.
Na to liczę. No to jest ogólnie bardzo... W sensie nie czuję teraz stresu, ale to jest mega stresujące uczucie, które pamiętam z tych moich jednominutówek, że właśnie jak siadam na sali i na 5 minut przed odpaleniem filmu serce po prostu prawie wyskakuje mi z klatki piersiowej. Mam takie drżenia serca, ale jak już słyszę te pierwsze śmiechy, no to czuję się jak u siebie w domu. I mam nadzieję, że tak też będzie, że ludzie będą się czuli jak u siebie w domu, ponieważ film też się dzieje w domu i opowiada o domu.
A ja tak sobie teraz usiłuję wyobrazić pana przyszłość. Ciekawa jestem, czy za parę lat jako reżyser już pełnometrażowych filmów, bo tak jak sobie z kolei pomyślę o tym sercu, co staje, to strasznie stresujący zawód, bo to i na planie przecież trzeba nad ekipą zapanować, a jak już się zrobi, to jest zrobione. I...
Tak, jest to stresujące, ale Stanley Kubrick kiedyś powiedział, że praca nad filmem to jest najbardziej żmudna i wykańczająca psychicznie i zdrowotnie praca artystyczna, ale efekt końcowy uświęca wszystko. I faktycznie ja poświęciłem temu filmowi cały mój rok życia, no ale teraz jestem przeszczęśliwy, że to doszło do skutku.
No, przeszczęśliwy Paweł Mozolewski, scenarzysta, reżyser 2 czerwca w Gdyńskim Centrum Filmowym o 19, tak?
Tak.
Plan na wieczór, czyli przedpremierowy pokaz tego filmu krótkometrażowego. Bardzo dziękuję i gratuluję filmu.
Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Salon artystyczny zrealizowali Aleksandra Woźniak, Julia Baranowska i Stefan Kociuk, a przygotowała i prowadziła Iwona Borawska. Do usłyszenia.